Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zakończył wielkanocny pobyt w Castel Gandolfo. Po południu powrócił do Watykanu, aby wziąć udział w koncercie zorganizowanym przez władze Rzymu. Pod batutą Władimira Jurowskiego, Rosjanina na co dzień pracującego w Niemczech, na cześć papieża zagrała Orkiestra Narodowej Akademii Świętej Cecylii z towarzyszeniem własnego chóru i solistki Edity Gruberowej, soprano. Na początek relacja z tego wydarzenia. Następnie mówić będziemy o dwóch międzynarodowych kongresach, zjeździe duchowieństwa w Castel Gandolfo oraz konferencji pedagogicznej w Lublinie. Na zakończenie ksiądz Adam Wolanin opowie o pracy świętego Franciszka Xaverego, tym razem wśród poławiaczy pereł południowego wybrzeża Indii. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Józef Polak.
Duchowe dziedzictwo Rzymu, przypomniał Benedykt XVI, przemawiając na zakończenie koncertu, który władze Wiecznego Miasta zorganizowały na jego cześć w nowym audytorium muzycznym Parco della Musica. Odbył się on w tradycyjną rocznicę założenia Rzymu, które miało mieć miejsce 21 kwietnia 753 roku przed Chrystusem. Na koncercie był obecny prezydent Włoch Carlo Azeglio Ciampi. Rzym jest mocny duchem zgody i solidarności, stwierdził, witając najwyższe władze państwowe i kościelne, burmistrz miasta Walter Veltroni.
Rzym ma wielką duszę. Widzieliśmy ją przed rokiem w pamiętnych dniach kwietnia, kiedy organizatorzy mogli liczyć na więcej niż solidarność i hojność Rzymian w przyjęciu milionów pielgrzymów przybyłych pożegnać papieża Jana Pawła II, i z radością przyjąć tego, który wezwany został, aby go zastąpić. Tego papieża, którego Rzymianie kochali, który stał się naszym współobywatelem. A wasza świątobliwość podjął to dziedzictwo. Z tobą Rzymianie będą dzielić teraźniejszość, pewni, że w twym nauczaniu nadal znajdą wsparcie i stały punkt odniesienia.
Nawiązując do 2759 rocznicy powstania Wiecznego Miasta, papież zwrócił uwagę, że dzięki spotkaniu jego dawniejszych tradycji z chrześcijaństwem spełniło ono w ciągu wieków szczególną misję. Nadal przyciąga licznych zwiedzających swym bogatym dziedzictwem artystycznym, w znacznej części związanym z chrześcijaństwem.
Il concerto di questa sera vuole poi...
Koncert tego wieczoru ma też upamiętnić pierwszą rocznicę mojego pontyfikatu. Od roku katolicką wspólnotę Rzymu, po śmierci umiłowanego i niezapomnianego Jana Pawła II, Boża Opatrzność powierzyła mojej pieczy pasterskiej. Jak wielkoduszny, otwarty i serdeczny jest lud rzymski, mogłem sam osobiście doznać już od pierwszego spotkania z wiernymi zebranymi na placu Świętego Piotra, wieczorem 19 kwietnia ubiegłego roku. Również później miałem okazję spotykać się z tym szczególnym ludzkim i duchowym ciepłem. Jakżeż nie wspomnieć na przykład obecności co niedzielę tak licznych ludzi na tradycyjnym południowym spotkaniu modlitewnym. Korzystam również z tej okazji, by podziękować za serdeczność, którą czuję się otoczony i którą chętnie odwzajemniam.
Ojciec Święty nawiązał też do przypadającej w tym roku 250. rocznicy śmierci Wolfganga Amadeusza Mozarta, którego kompozycje złożyły się na dzisiejszy koncert. Wśród nich były też utwory o inspiracji religijnej. Muzyka, wznosząc duszę ku kontemplacji, powiedział papież, pozwala nam ująć najgłębsze odcienie ludzkiego ducha, w którym jest odblask niezrównanego piękna Stwórcy Wszechświata. Blisko 1300 księży i seminarzystów z całego świata przyjechało do Castel Gandolfo na międzynarodowe sympozjum Kościół dzisiaj – duchowość komunii i dialogu. Spotkanie rozpoczęte w poniedziałek w Centrum Ruchu Focolari kończy się dzisiaj. Jednym z 19 polskich uczestników jest ksiądz Krzysztof Lala, ojciec duchowny Seminarium Śląskiego.
Omawialiśmy na samym początku wyzwania, jakie stoją przed dzisiejszym Kościołem. Wysłuchaliśmy obaw, jakie są dzisiaj obecne w Kościele, wypowiadanych przez księży i kleryków. Jako odpowiedź na te wyzwania współczesnych czasów pogłębialiśmy duchowość komunii, tę duchowość, o której Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w liście apostolskim Novo Millenio Ine Unte. Duchowość, która jest odpowiedzią na te wyzwania współczesnych czasów, aby tworzyć Kościół jedną rodziną i wspólnotą. Atmosfera na naszym spotkaniu jest bardzo wspólnotowa, jest życzliwość, serdeczność i ta próba, by wcielać w życie duchowość komunii, która polega na miłości wzajemnej, na dostrzeganiu także i we wszystkich cierpieniach, w różnych sytuacjach dnia i w swoim osobistym życiu i w życiu społecznym, dostrzegać oblicze Jezusa ukrzyżowanego i opuszczonego.
Proszę księdza, to jest również niezwykłe spotkanie i z tego powodu, że uczestniczy w nim prawie 1000 księży. Jaki obraz Kościoła jawi się z tego typu spotkań?
W tym spotkaniu uczestniczy około 1300 księży i kleryków. Jest to doświadczenie Kościoła, który jest Kościołem bardzo młodym, bardzo żywym. To są nie tylko moje osobiste odczucia, który chce jako odnowić oblicze i ziemi, i Kościoła. Tak ja to odbieram. Jest atmosfera radości, zaufania wzajemnego, otwartości, czego doświadczyliśmy w mniejszych grupach, w grupach narodowych, tak bym je nazwał. Kościół, który idzie z tym, co Duch Święty mówi dzisiaj, właśnie by budować Kościół jako komunię, jako wspólnotę.
Ilu Polaków uczestniczyło?
Uczestniczyło 19 Polaków. Księży, tym było 3 kleryków, którzy przebywają we Włoszech, w szkole formacyjnej, jaka istnieje także i w ruchu, ucząc się tego, czym jest duchowość komunii, duchowość jedności.
Uczestnicy przyjechali z całego świata. Byli ludzie z Burundi, z Tajlandii, z Wenezueli, Polacy. Jak można komunię zachować w tak różnorodnym gronie?
Językiem, który sprawia, że tę komunię można zachować, jest miłość wzajemna, jest dążenie, pragnienie jedności i tego, by Kościół stawał się jedną rodziną. Muszę powiedzieć i bardzo chcę to podkreślić, że nie czuło się różnic pomiędzy nami, choć każdy z nas pochodził z innej kultury, ma inną mentalność, inny język. Wystarczy nastawienie miłości i miłość wszystko rozwiązuje.
Drugim z poruszanych zagadnień była kwestia dialogu, a organizatorzy zapowiadali także uczestnictwo przedstawicieli innych wyznań. Czy można powiedzieć, że spotkanie miało charakter ekumeniczny?
Podczas naszego spotkania byli obecni przedstawiciele innych kościołów, kościoła prawosławnego, ewangelicy także byli, mniejsze ilości osób, ale również i duchowość komunii pozwala budować dialog, ponieważ ruch Focolari, który organizuje to spotkanie, włączył się w 4 dialogi istniejące w Kościele bardzo wyraźnie. Najpierw jest dialog wewnątrz Kościoła, dialog z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, z innymi religiami i dialog także z osobami niewierzącymi czy agnostykami. Nie czuliśmy tych różnic, które pomiędzy nami są poprzez fakt przynależności do innych kościołów, ponieważ to, co nas łączy, to wspólne wartości, jakimi są na przykład poszukiwanie jedności w Chrystusie.
Prawie 5-dniowe spotkanie dobiega końca. Co zostaje?
Po tych 5 dniach zostaje ta pewność, że Kościół oczekuje dzisiaj na to, by duchowość komunii przechodziła niejako przez wszystkie struktury Kościoła, ale była zanoszona również w te miejsca, do których każdy z nas wraca, a wracamy przede wszystkim do parafii, do seminariów. I pozostaje to pragnienie, które umocniło się, aby być tymi, którzy idą razem z Kościołem w dziele nowej ewangelizacji i większą odpowiedzialność za Kościół i za komunią.
Dziękuję bardzo. Z Castel Gandolfo mówił ksiądz Krzysztof Lala, ojciec duchowny Seminarium Śląskiego, uczestnik Międzynarodowego Seminarium Kościół Dzisiaj, Duchowość Komunii i Dialogu.
Od czwartku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna. O wkładzie uniwersytetów katolickich w aktualne przemiany społeczne dyskutują w Lublinie naukowcy z całego świata. Na zaproszenie Instytutu Pedagogiki KUL przyjechali prelegenci z katolickich uczelni z Polski i zagranicy, między innymi Anglii, Belgii, Libanu, Słowacji czy Francji.
Celem tej konferencji jest rozpoznać misję Uniwersytetu Katolickiego, jego zadanie.
Mówi dyrektor Instytutu, ksiądz profesor Marian Nowak.
Jaką rolę on może spełniać i jaką rolę spełnia? Wymiana doświadczeń na temat tego, jak my odpowiadamy na potrzeby społeczne, a następnie pytanie ku przyszłości. Jak myślimy jeszcze lepiej odpowiadać?
Rozpoczynając sesję, wielki kanclerz KUL, ksiądz arcybiskup Józef Życiński, mówił o wkładzie chrześcijaństwa w dorobek kulturowy Europy oraz o wyzwaniach, jakie dziś stają przed ludźmi nauki i wiary.
Obecnie zauważamy głęboki kryzys kulturowy związany zarówno z koncepcją humanizmu, wychowania, jak i z klasycznym modelem mistrza, który dawniej w środowiskach akademickich nie tylko przekazywał wiedzę, ale także uczył życia. Ufam, że przez te dni wymiany refleksji i doświadczeń będziemy właśnie ukazywać humanistyczny model wychowania inspirowany zasadami Ewangelii, a równocześnie model podejmujący ważne wyzwania kulturowe początku trzeciego tysiąclecia.
Katolicki Uniwersytet uczy nie tylko teologii, ale przekazuje wiedzę o świecie i wszystkich wymiarach człowieka, mówił były rektor KUL, ksiądz profesor Andrzej Szostek.
Myśmy w Polsce mieli bardzo nawet bolesne w swoim czasie, ale przekonujące doświadczenie o potrzebie takiego właśnie uniwersytetu, takiego ośrodka. Wtedy, kiedy niszczony był człowiek w imię systemu i pewnej ideologii, miejsce, gdzie kultywowano nade wszystko nauki o człowieku. Ta koncentracja była niesłychanie potrzebna właśnie po to, aby znaleźć oparcie dla dyskusji światopoglądowych w swoim czasie bardzo agresywnie nawet prowadzonych przez przeciwników światopoglądu katolickiego i żeby przede wszystkim przywołać tę podstawową prawdę, że dla wszelkiego zorganizowanego społeczeństwa, dla wszelkiego państwa dobrem fundamentalnym jest ludzka osoba i celem zasadniczym społeczeństwa jest wspomaganie go czy też jakieś danie warunków do jego osobistego rozwoju.
Konferencja to inicjatywa międzynarodowa Stowarzyszenia ASISE, które zrzesza katolickie instytuty i wydziały pedagogiczne na świecie. Doroczne spotkanie członków stowarzyszenia odbywa się już po raz 15. Po raz pierwszy natomiast miejscem obrad jest Uniwersytet w Europie Środkowo-Wschodniej. Konferencja potrwa do soboty. Dla Radia Watykańskiego Katarzyna Surowiec, Polskie Radio Lublin.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Głównym przedmiotem naszej poprzedniej audycji była praca misyjna Franciszka Ksawerego w mieście Goa, w południowo-zachodniej części wybrzeża Indii. Dziś towarzyszyć będziemy misjonarzowi w jego dalszej podróży i pracy misyjnej wśród poławiaczy pereł południowego wybrzeża zwanego Wybrzeżem Rybaków. Statek, na który zaokrętował się nasz misjonarz, odpłynął z Goa pod koniec września 1542 roku. Podróżny bagaż Franciszka był bardzo skromny. Zabrał ze sobą brewiarz i to, co było niezbędne do odprawiania mszy świętej, a ponadto skromny parasol, który miał go strzec w czasie podróży przed palącym słońcem. Statek dopłynął do tak zwanego Wybrzeża Rybaków w Tuticorin, w południowo-wschodniej części Półwyspu Indyjskiego, około 50 mil od przylądka Komorin. Ponieważ głównym zajęciem tamtejszej ludności było łowienie pereł, więc Portugalczycy nazwali ich po prostu poławiaczami pereł. Na przestrzeni całego Wybrzeża Rybaków żyło wówczas około 30 tysięcy ludności, która była rozmieszczona w około 30 osadach. Językiem, jakim posługiwali się ci poławiacze pereł, był tamil, którego Franciszek Ksawery w ogóle początkowo nie rozumiał, a nawet później język ten stanowił dla niego pewną barierę i sprawiał mu niemało trudności, zwłaszcza jeżeli chodzi o wymowę, tak, że pewne imiona i nazwy wymawiał i przekazywał w uproszczonej formie. W swojej misyjnej pracy wśród tych poławiaczy Perę Franciszek Ksawery korzystał początkowo z pomocy wspomnianych wcześniej trzech hinduskich kleryków, którzy podobnie jak sami poławiacze Perę należeli do jednej z najniższych kast, jakie istnieją w społeczeństwie hinduskim. Odnośnie wierzeń mieszkańców wspomnianego wybrzeża rybaków, ocena Franciszka Ksawerego jest bardzo negatywna i to w sposób radykalny. Uważa on, że wszyscy bogowie, w których ci ludzie wierzą, są demonami, których trzeba zniszczyć i zburzyć wszelkie ich podobizny. W jednym z listów do swojego przełożonego generalnego w Rzymie Ignacego Loyoli Franciszek Ksawery wspomina, że w pewnym miasteczku owego wybrzeża rybaków udało mu się ochrzcić prawie wszystkich mieszkańców. Warto w tym kontekście wspomnieć o sposobie katechizowania Franciszka Ksawerego wśród mieszkańców tegoż wybrzeża, a w szczególności w Tutikorin i Komorin. Fragmenty tego opisu można znaleźć m.in. w drugim czytaniu brewiarzowym przeznaczonym na liturgiczne wspomnienie tego misjonarza, czyli na dzień 3 grudnia. Fragmenty te pochodzą głównie z dwóch listów. Jeden skierowany był do Ignacego Loyoli, a wysłany z Tutikorin 28 października 1542, natomiast drugi list został wysłany 15 stycznia 1544 roku z miasteczka Cochin, znajdującego się na południowo-zachodnim wybrzeżu Indii, a jego adresatami byli zakonni współbracia Franciszka Ksawerego przebywający w Rzymie. Jak zatem wyglądała praca misjonarska Franciszka Ksawerego na wybrzeżu poławiaczy Perę, a dokładniej między Tutikorin a przylądkiem Komorin? Posłużę się tutaj przede wszystkim opisem zawartym w dwóch wspomnianych listach tego misjonarza. Chrześcijanie zamieszkujący to wybrzeże wiedzą jedynie, że są chrześcijanami. Zanim przybył tam Franciszek Ksawery, nie było wśród nich nikogo, kto by mógł dla nich odprawić mszę świętą i nauczyć ich 10 przykazań oraz wierzę, Ojcze nasz i zdrowaś Mario. Od kiedy tu przybyłem, pisze Franciszek, ochrzciłem ogromną liczbę dzieci i młodzieży. Młodzież nie pozwalała mi nawet odmówić brewiarza, ani jeść, ani spać, zanim nie nauczyłem ich niektórych modlitw. Wtedy zacząłem rozumieć słowa Pana Jezusa, że do takich należy Królestwo Boże. Uczyłem ich znaku Krzyża Świętego, wierzę, Ojcze nasz i zdrowaś Mario. Zauważyłem przy tym, że są bardzo pojętni. Gdyby ktoś był ich nauczył chrześcijańskich prawd wiary, to jestem pewny, że staliby się dobrymi chrześcijanami. W swojej misyjnej podróży po wybrzeżu poławiaczy Perę Franciszek Ksawery dotarł do pewnej osady zamieszkałej, jak to sam określił, przez pogan, gdzie nie było ani jednego chrześcijanina. Mieszkańcy owej osady nie chcieli nawet przyjmować wiary chrześcijańskiej, twierdząc, że ich pan, od którego byli zależni, nie życzył sobie, żeby przyjmowali wiarę chrześcijańską. We wspomnianych listach misjonarz opowiada też o pewnej mającej rodzić kobiecie, która po przyjęciu sakramentu Chrztu Świętego szczęśliwie urodziła dziecko. Zarówno to dziecko, jak też jego ojciec i cała rodzina kobiety przyjęli także sakrament Chrztu Świętego, a następnie przyjęli chrzest także inni mieszkańcy owej osady, począwszy od tych, którzy uchodzili za bardziej znaczne osobistości. W następnej audycji przedstawiona zostanie dalsza działalność misyjna Franciszka Ksawerego na wybrzeżu rybaków czy poławiaczy Perę, aż do jego wyjazdu w kierunku Goa.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym programie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.